Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet, czas zacząć. Piątek, 11 stycznia. Jeżeli ktoś przetrwał mróz, to mam dobrą informację. Będzie cieplej już jutro, na minusie tylko kilka stopni, a niedziela ma być cały czas plus 2, plus 3 stopnie, przynajmniej na Mazowszu, przynajmniej w Warszawie, w Krakowie cieplej, więc będzie można odetchnąć od minus 13, minus 14 w nocy. Będzie można spokojnie wyjść wieczorem na spacer, nie okutając się w kurtki razy 3, szaliki razy 5 i czapki razy 2. I tak ma zostać, proszę Państwa, ma być ciepło przez cały najbliższy tydzień, więc atak zimy, pierwszy atak zimy, bohatersko odparliśmy, mamy go już za sobą. W polityce, proszę Państwa, afera dzików jakby już trochę jest za nami. Troszeczkę to wzmożenie opadło. Trochę faktów wystarczyło, żeby zobaczyć, że cała akcja jest nieco rozdmuchana, a dzisiejsze oświadczenie Komisji Europejskiej, że chwali rząd polski za walkę z ASF-em, że chwali rząd polski za redukcję pogłowia dzików, także wpłynęło ostudzająco na opozycję liberalną i chyba kolejnych protestów w obronie dzików nie należy oczekiwać. Także kwestia Narodowego Banku Polskiego powoli przycicha od momentu, kiedy koalicja rządząca i Prawo i Sprawiedliwość zdecydowały się zgłosić ustawę, która ma obniżyć i ujawnić zarobki pracowników NBP-u, no ale temat jeszcze wróci, bo taka debata nad tą ustawą już w przyszłym tygodniu, bo wtedy się zbierze Sejm pierwszy raz w nowym roku i tam będzie debata o tym, jak wyglądają zarobki w Banku Polskim, ale dzisiejszy dzień kolejne dwa tematy ważne przyniósł nam. Pierwszy temat to jest dzisiejszy wywiad Mike'a Pompeo, który powiedział dla telewizji Fox News, że 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się duży międzynarodowy szczyt o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Iranie. To jest pierwsza informacja, która dzisiaj do nas dotarła. I druga ważna z samego rana to jest zatrzymanie dwóch osób, jednego obywatela Polski, drugiego obywatela Republiki Chińskiej, Ludowej Republiki Chińskiej. To dzisiaj rano podało TVP Info, a przy naszym telefonie jest Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to kogo zatrzymano właściwie dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, kiedy doszło do zatrzymania?
Do zatrzymań doszło dokładnie 8 stycznia. Dwaj panowie, pan Piotr D. oraz Wei Jing W., obywatel Chin, zostali zatrzymani przez ABW w wtorek. W dniu wczorajszym odbyła się rozprawa aresztowa w związku z zarzucanymi im czynami i sąd w dniu wczorajszym zdecydował o aresztowaniu wspomnianych osób na 3 miesiące.
Kim jest Piotr D.?
Piotr D. to osoba, która w przeszłości pełniła wiele różnych funkcji publicznych, w tym funkcje dyrektorskie w instytucjach państwowych. Od kilku lat jest to człowiek związany zawodowo z biznesem prywatnym, natomiast no, wśród swojej aktywności zawodowej był również pracownikiem branży telekomunikacyjnej. Z kolei drugi z zatrzymanych, pan Wu, to jest obywatel Chin, który pracuje w tej chwili w jednej z firm telekomunikacyjnych, które są firmami chińskimi, i on przebywał w Polsce jako pracownik tej firmy.
Ja mogę zdradzić, że to jest firma Huawei, przynajmniej tak podaje portal TVP Info, powołując się również na źródła w Agencji Bezpieczeństwa i w polskich służbach. Panie rzeczniku, w takim wypadku to jest tak, że to jest sprawa zamknięta, dwie osoby zatrzymane, decyzja sądu o aresztowaniu, sprawa się kończy, czy możemy się spodziewać kolejnych zatrzymań Polaków, którzy działali nie tylko w interesie swojej ojczyzny?
ta sprawa na pewno nie jest zamknięta i nie traktujemy jej tak. Mamy do czynienia z sytuacją, w której panowie przez najbliższe 3 miesiące będą przebywali w areszcie. To jest ten moment, kiedy ABW będzie prowadziła bardzo intensywne śledztwo w tej sprawie. Być może pojawią się tutaj nowe wątki, nowe informacje. To nie jest sprawa, która się dopiero co zaczęła, bo zawsze takie sprawy są przez jakiś czas prowadzone w innym trybie. Przed zatrzymaniem ABW gromadziła również dowody związane z działalnością szpiegowską tych panów. Natomiast ta sprawa na pewno pozostaje sprawą do jakiegoś stopnia otwartą i tutaj nowe wątki i nowe osoby, które w tej sprawie mogą się pojawić, na pewno zostaną ustalone, jeżeli takie będą dowody i będzie każdy wątek weryfikowany.
Podejrzana działalność chińskiego giganta telekomunikacyjnego to budzi wątpliwości nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach i Europy, i za oceanem również. Czy polskie służby mają szczególne baczenie na to, co robią chińskie giganty nad Wisłą, czy to są tak samo traktowane jak firmy z Niemiec, z Francji czy ze Stanów Zjednoczonych?
Znaczy, musimy pamiętać, że to śledztwo i to postępowanie nie toczy się przeciwko czy w związku z jakąś firmą, tą czy inną. To jest postępowanie, w której występują dwaj konkretni podejrzani, którzy usłyszeli zarzuty. Natomiast oczywiste jest, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnie ze swoimi kompetencjami monitoruje również zagrożenia, o których mówi pan redaktor. To jest jedno z zadań ABW i tutaj bez względu na to, jakie firmy, o jakie firmy chodzi, o jakie narodowości, kapitały i inne czynniki chodzi, ABW monitoruje tego typu zagrożenia i jeżeli ma odpowiednie informacje i odpowiednie przesłanki, podejmuje działania również związane z zatrzymywaniem i stawianiem zarzutów.
Służby zaczęły rok bardzo intensywnie, 8 stycznia już pierwsze zatrzymania, dzisiaj się o nich dowiadujemy, ale czy w roku zeszłym dużo było takich zatrzymań? Czy to jest rzecz normalna, że polskie służby co drugi dzień jakiegoś szpiega zatrzymują, czy jednak mamy do czynienia z wydarzeniem nadzwyczajnym?
No, musimy mieć świadomość tego, że sprawy szpiegowskie są zawsze sprawami trudnymi, które wymagają skomplikowanych śledztw. To nie jest wydarzenie codzienne, że zatrzymuje się osoby podejrzane o szpiegostwo, ale też musimy mieć świadomość, że ta druga strona to są wyspecjalizowane struktury wywiadowcze innych państw, których celem jest pozyskiwanie osób do współpracy i zbieranie informacji na temat działalności polskiego państwa. Także tutaj przeciwnik jest bardzo wymagający i na pewno takie sprawy będą się w najbliższej czy dalszej przyszłości pojawiać, ale to nie należy się spodziewać, że teraz niemal codziennie będziemy mówili o zatrzymaniu kolejnych szpiegów. Takie historie będą się zdarzały, ale nadal jest to bardzo skomplikowane operacje i zwalczanie tego typu osób i ich działalności również jest czymś, co wymaga wielu wysiłków i bardzo długiej, zmudnej pracy.
Trochę ucieka nam głos pana rzecznika, ale jeszcze jedno pytanie zadam o reakcję strony chińskiej. Mamy oficjalne stanowisko firmy Huawei, które jest bardzo, ale to bardzo lakoniczne, ale czy już do polskiego rządu albo do biura samego ministra koordynatora wpłynął jakiś protest, stanowisko Republiki Chińskiej?
Nie mam takich informacji. Domyślam się, że jeżeli takie stanowisko zostanie albo zostało już sformułowane, to raczej pierwszym adresatem będzie polski MSZ, ale to nie chcę wchodzić w żadne kompetencje.
Na pana biurko
urzędu.
Żaden protest nie trafił.
Na moje biurko
nawet
nie trafił.
Nawet via MSZ.
Nie słyszałem, żeby oficjalnie nic takiego do nas trafiło, także odsyłam państwa ewentualnie z tymi pytaniami do MSZ.
Ostatnie pytanie. Czy może pan potwierdzić, że zatrzymany Piotr D. był nie tylko byłym funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale także i wicedyrektorem jednego z istotnych działów w tej służbie?
Nie chciałbym tej sprawy komentować, te szczegóły dotyczące drogi zawodowej Piotra D. oczywiście są znane prowadzącym śledztwo, natomiast no, mogę jedynie powiedzieć, że pan Piotr D. pełnił funkcje w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem narodowym, a także innych instytucjach państwowych i tutaj o szczegółach w tej sprawie na tym etapie nie chcę opowiadać.
Ale to znaczy, że strona, że przynajmniej na pewno chińska firma przewerbowała osobę, która była naszym agentem. Nie zwerbowała żadnego cywilnego naukowca, tylko osobę z naszych służb. Nawet jeśli to jest były funkcjonariusz.
Pan Piotr D. jest byłym urzędnikiem państwowym, byłym funkcjonariuszem państwowym, funkcjonariuszem publicznym, mówiąc językiem prawnym, także jest to osoba, która znała i zagrożenia związane z obcymi wywiadami i ich operowaniem i osoba, która powinna wiedzieć o, no, powinna mieć poczucie odpowiedzialności za to, jak nasze państwo jest zabezpieczone. Tyle w tej sprawie mogę powiedzieć. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją niedopuszczalną, którą należy ocenić na gruncie prawnokarnym.
I należy o niej opowiadać, tak to będziemy robić w Radio Wnet. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora do spraw służb specjalnych, był gościem Popołudnia Wnet. Panie rzeczniku, panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, a my płynnie przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, przypominając tylko, że przestępstwo, które są oskarżeni dwójka zatrzymanych, obywatel Polski pan Piotr D. i obywatel Ludowej Republiki Chin pan Wei Jingwu, i to jest do 10 lat pozbawienia wolności z artykułu 130 paragraf pierwszy kodeksu karnego. To są przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Taki krótki artykuł i z tego artykułu dwóch dżentelmenów zostało 8 stycznia rano zatrzymanych, a my się o tym dowiadujemy dzisiaj. Może to pokazuje, że nasze służby zaczynają trochę działać profesjonalnie i działają przed mediami, co nie jest regułą w polskim państwie, że najpierw służby, potem media, czasami bywa odwrotnie. Rozmowie z Stanisławem Żarynem przysłuchał się Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to co, komentarz do tych informacji, które przynosi dzień zatrzymanie dwóch panów pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin.
Myślę, że tutaj potrzebne są dwa komentarze osobne dla każdego z tych panów. Pierwszy jest, byłem dyplomatą, bo jak wiemy, przebywał też jako pracownik w misji dyplomatycznej chińskiej konsulatu w Gdańsku. Później dopiero przeszedł do biznesu, pracował dla koncernu Huawei, w sprawie którego wiemy, że teraz są wątpliwości między nimi. Amerykanie, zdaje się, nakłaniają różnych swoich sojuszników, żeby nie korzystać ze sprzętu Huawei.
Żeby było śmieszne, właśnie mam taki sprzęt i dopiero co skończyłem na nim rozmowę z naszym poprzednim gościem, więc odłożę go trochę dalej na skraj stołu.
Nie jestem pewien, czy to wiele pomoże, ale ja przypomnę tylko, że była taka sytuacja. Mam nadzieję, że już nie mylę szczegółów, ale że w okresie rządów Platformy koncern Huawei przekazał w ogóle rządowi, konkretnie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zestaw, sprzęt do testowania telekonferencji, po to, żeby minister spraw wewnętrznych mógł się naradzać przez telekonferencję z wojewodami w różnych tajnych sprawach dotyczących naszego państwa. No i to był taki układ, że takie nowoczesne technologie są tutaj dostarczane promocyjnie dla naszego rządu. Ja jak wtedy już to zobaczyłem, to tę informację, bo to była publiczna informacja, to nie była żadna afera. Nikt nie robił z tego afery. Jak zobaczyłem tę informację, to mówię, Boże, co nie robią w ogóle? Powariowali. Przecież jak ktoś pracuje dla rządu w jakichś poważnych sprawach, to nie bierze nic za darmo. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem posłem w 2005-2006 roku, to dla nas przyszły też ludzie z biznesu do kancelarii Sejmu i proponowali, że posłowie dostaną BlackBerry za darmo, żeby korzystali, że to jakby będziemy promować i tak dalej. Sobie myślę, do kogo oni przyszli? Mówię, nie jestem jakimś tam aktorem, żeby coś mi dawać za darmo, żebym ja to reklamował, tylko politykiem, prawda? No więc odmówiliśmy tego BlackBerry, ale proszę mi wierzyć, że byli tacy posłowie, którzy wzięli. No i to nie byli inżynierowie, informatycy, którzy rozkręcą to BlackBerry sprawdzą, prawda, kod źródłowy, sprawdzą sprzętowo, czy tam się wszystko zgadza, czy jest tak samo.
Tylko będą dzwonić do
tylko
żony,
będą dzwonić
do córki,
i się cieszyć, że mają nową zabawkę. I chciałbym uświadomić naszych tutaj obywateli, wyborców, że politycy tacy są, niestety demokratyczni politycy są często bardzo infantylni i cieszą się, jak dostaną od kogoś jakąś zabawkę za darmo. Na przykład Rosjanie ogrywali w ten sposób różnych polityków, którzy do nich przyjeżdżali, że mi dawali pendrive'y. No i te pendrive'y to były takie pendrive'y z wkładką, że jak tam je wpinali do tych swoich laptopów, to już oczywiście uruchamiały się różne programy.
Zresztą ostatnio w Warszawie był taki ciekawy eksperyment. Osoba rozdawała ludziom pendrive'y. Pendrive'y miały tylko jedną wbudowaną ekstra opcję. Wysłały sygnał do komputera tegoż pana, który nadawał, kiedy zostały włożone do komputera. Ponad połowa z tych pendrive'ów została aktywowana w 2 godziny po rozdaniu. Czyli po prostu człowiek dostał na patelni, tak zwanej, czyli w Warszawie pod głównym wejściem do metra centrum. Prosty przechodzień dostał pendrive i od razu go włożył do swojego komputera, nie myśląc, co tam może być.
Teraz już była taka grubsza afera dotycząca dostępu do systemu wydawania wiz przez niektóre państwa zachodnie, między innymi przez Anglię. I w ramach tej afery wyszło, że firma działała także w Rosji, także działała w Chinach. I jeden z pracowników, który z tej firmy odszedł, który odpowiadał za bezpieczeństwo, za inżynierię oprogramowania, ujawnił, że jego rodzinę wręcz w Rosji przetrzymywano po to, żeby jego zmusić do współpracy ze służbami rosyjskimi. I też się tak zastanowiłem, kto pracuje w tej dyplomacji, co to za idioci tak naprawdę, że biorą firmę z rosyjskimi menedżerami na pokładzie do obsługi systemu wydawania wiz. A ja tak chwilę później się zastanowiłem, czy nasze państwo jest przypadkiem mądrzejsze. I tak nie mam tej pewności, niestety. Nie mam wyrobionej opinii, bo nie jestem inżynierem, żebym porozkręcał te wszystkie produkty Huawei'a, ale zakładam, że w Polsce są inżynierowie, którzy potrafią to zrobić. I uważam, że nasze państwo powinno po prostu za to płacić, porozkręcać to wszystko, posprawdzać, zażądać kodów źródłowych i żeby było jasne, nie tylko od Chińczyków, którzy dostarczają nam dużo różnej elektroniki, ale tak samo jak przychodzą różne prezenty od Amerykanów. Wiemy, że na przykład w branży bezpieczeństwa przemysłowego i różnego rodzaju oprogramowania w tej chwili nawet rząd intensywnie rozwija współpracę z Izraelem. Oni mają też bardzo zdolnych inżynierów, dobrze rozwinięte firmy i wiadomo też, że wszystkie silne państwa, które ostro grają na arenie międzynarodowej, używają takich technologii cywilnych także do celów nie tylko cywilnych, ale także wywiadowczych czy wojskowych. Także my absolutnie nie możemy być naiwni. Moim zdaniem w takich kluczowych, strategicznych sprawach typu komunikacja właśnie, komunikatory, te aplikacje wszystkie szyfrujące powinniśmy tak... Francuzi tu się mądrze zachowali, bo ostatnio francuski prezydent, jakkolwiek mam o nim złą opinię, bo uważam, że jest trochę nawiedzony ideologicznie, jak zresztą większość klasy politycznej z Europy Zachodniej.
Też ma problem z używaniem rosyjskiego komunikatora.
To on zapowiedział, że stworzą swoją aplikację do komunikacji francuską, po to, żeby właśnie uniezależnić francuskie elity od... I to jest dobre u Francuzów, że oni mają taki ten swój nacjonalizm, nawet jak mają poglądy lewicowe czy liberalne, to w tym sensie takim technologicznym pozostają tymi nacjonalistami. Także to jest mój komentarz
do pana, tak, do obywatela Chin.
Jest też taka opinia na rynku, że generalnie chińskie koncerny w Polsce się tak rozpychały dosyć brutalnie, to znaczy traktowały, że są trochę na w takim państwie, w którym każdego można kupić i to jest kwestia ceny. I myślę, że my Polacy nie powinniśmy się traktować w ten sposób. Niestety biznesmeni, którzy na co dzień funkcjonują w świecie pieniędzy i pieniędzmi załatwiają różne problemy, mogą być przyzwyczajeni do takiej mentalności, ale jako naród musimy się szanować i to nie może być tak, że wejdzie tu firma z Chin i po prostu wyda na lobbying 4 razy więcej pieniędzy niż inne, albo na jakieś tam obsługi PR-owe i sobie pokupuje wszystkich, łącznie z funkcjonariuszami służb. I to jest druga rzecz, do której chciałem dojść, ten człowiek ze służb.
Tylko tutaj, że nawet Niemcy w roku 2016 mieli problem i się pokłócili z Chińczykami za nierynkowe i nielegalne praktyki koncernów chińskich w Republice Niemieckiej, w Republice Federalnej, co pokazuje, że to nie jest kwestia Polski, tylko wszędzie, gdzie wchodzą Chińczycy, tam za nimi często idzie korupcja i próba infiltracji instytucji państwa w sposób nielegalny.
To jest w ogóle sposób patrzenia państw pozaeuropejskich czy niezachodnich na bogate państwa zachodnie. W ich opinii system etyczny, na którym był zbudowany Zachód, zasadniczo już się rozsypał i mają do czynienia po prostu z takim zrzeszeniem państw złożonych z bogatych i wysoce zdemoralizowanych ludzi, których można kupować i ten stereotyp jest niestety często prawdziwy. Wystarczy popatrzeć, jak czołowi politycy niemieccy czy francuscy przechodzą, czy amerykańscy. Ostatnio mieliśmy informację, że zdaje się Joe Lieberman jeden z tam z czołowych polityków amerykańskich, lewicowych, przeszedł do pracy dla, nie wiem, czy nie dla Huawei, a właśnie, czy dla któregoś z koncernów chińskich wchodzących w branżę telekomunikacyjną. Podobnie jest właśnie w Niemczech, we Francji. Są takie obrotowe drzwi między biznesem z państw, które te państwa oficjalnie uznają za, no, konkurencyjne lub nawet wrogie.
Schroeder i Gazprom.
Także ja myślę, że to nie jest tylko kwestia chińska, ale Rosjanie tak samo traktują europejskie elity, tak samo pewnie traktują je ludzie z państw arabskich. I niestety trzeba to powiedzieć, częściowo po prostu mają rację, to znaczy te elity są silnie zdemoralizowane. Chciałbym, żeby nasze państwo było inne, po prostu odstawało od tego stereotypu. I tutaj dochodzimy do tego pana, który był funkcjonariuszem ABW. To jest ciekawe, bo on nie tylko był zwykłym funkcjonariuszem, on był nawet wiceszefem takiego departamentu, który odpowiada za bezpieczeństwo teleinformatyczne naszego państwa. A później pracował także w różnych instytucjach państwowych, odpowiadając za te tematy. Więc myślę, że jest to człowiek o bardzo szerokich kontaktach i taki doskonały, powiedziałbym, obiekt werbunku dla zagranicznych służb. Z tym, że wiadomo, że jeżeli ktoś pracował w ABW przy takich rzeczach, to wie po prostu, gdzie są wszystkie słabości. Ja uważam, że my tu powinniśmy użyć słowa zdrada. To znaczy, nawet jeżeli ten człowiek był już byłym funkcjonariuszem służb i byłym urzędnikiem, to nie jest tak, że zobowiązania my możemy traktować, że są rozwiązane, bo już nie pobiera pensji. Jeżeli my jako państwo poważnie siebie traktujemy, to musimy po prostu nazwać, że to jest zdrajca i go ukarać najbardziej surowo, na ile nasz system karny pozwala. Bo jeżeli nie będziemy karać zdrajców, to po prostu się okaże zaraz, że nikt w tej naszej administracji i służbach nie zachowuje lojalności, bo Chińczycy lepiej płacą. Albo Rosjanie, albo Amerykanie, albo Izraelczycy, albo ktoś.
No jest więc, taki paragraf w albo artykule 5 do 25 lat za zdradę.
No to mało jest. Powinno być dożywocie za zdradę, jeżeli rzeczywiście zdrada nastąpiła, została udowodniona. Natomiast pytanie, czy możemy tu mówić o zdradzie w sensie prawnokarnym, no. Dlatego, że on powie, że on po prostu przyjął komercyjne zlecenie, doradzał, prawda, w zakresie wizerunku i tego, jak się poruszać. Wyszedł ze służb z pełnymi kontaktami. Zaraz się okaże, że firmy prywatne rozwiązują ten w sposób, taką lojalność pracowników po jego zwolnieniu, że w kontrakty wpisują tak zwane zakazy konkurencji. Czyli, że nie można dla innych firm z tej samej branży pracować w podejściu z firmy, w której się pracowało. No i pytanie, czy na przykład nasze państwo wpisuje taki zakaz konkurencji, tak? Czyli, że na przykład jeżeli pracujesz w ABW przy bezpieczeństwie teleinformatycznym, to do końca swojego życia podejściu z ABW nie możesz pracować dla zagranicznych koncernów technologicznych, tylko na przykład dla polskich. No i moim zdaniem tam pewnie nie ma takiego przepisu. I w ogóle nad tymi wszystkimi rzeczami za mało się myśli, za mało dyskutuje.
Co będzie kiedyś? Zobaczymy, może kiedyś akta tej sprawy będą jawne. Wtedy zobaczymy, jakie klauzule ma swoje państwo, ma nasze państwo wobec swoich byłych funkcjonariuszy. Przejdźmy do tego, co się rodzi po prawej stronie, stronie sceny politycznej. Powstaje ruch, jeszcze nie ma nazwy, ale wiemy, że będzie składał się przynajmniej z trzech członów. Ruch Narodowy, Partia Wolność i jednoosobowo Grzegorz Braun i jego zaplecze. Co was łączy poza tym, że Unia Europejska w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia?
No myślę, że ogólnie rzecz biorąc konserwatywny system wartości. Wszyscy w tych ruchach, w tych środowiskach, które na razie się łączą, jesteśmy przeciwnikami takiego źle pojętego postępu, który polega na podważaniu wszystkich tradycyjnych norm społecznych. Różnie się to nazywa, jedni nazywają, że to jest liberalizm, inni, że progresywizm, ktoś inny powie, że marksizm kulturowy. Dla mnie ten spór o te terminy jest drugorzędny, po prostu chodzi o walkę z kulturą zbudowaną na chrześcijańskim systemie wartości i z tradycyjnymi wartościami. I myślę, że wszyscy widzimy tu zagrożenie społeczne. Wszyscy myślę, że mamy nastawienie takie, powiedziałbym, nie tylko patriotyczne, ale antyglobalistyczne. Bo w Polsce powstały takie siły, które uznają się za patriotów, a jednocześnie wspierają różne globalistyczne projekty, jak na przykład przesuwanie władzy do Brukseli z Warszawy, co nastąpiło w traktacie lizbońskim. TTIP, czyli tworzenie jakichś nowych międzynarodowych trybunałów, które mają nas oceniać.
A co się zmieniło, że postanowiliście państwo pójść razem? Kiedy się patrzy na wszystkie poprzednie elekcje, to były różne sojusze, ale chyba żaden aż tak szeroki po stronie prawicowej.
No nie na wszystkie. 10 lat temu był podobny 12 Alliance, to znaczy środowisko Marka Jurka, środowisko moje dawne polityczne, narodowo-katolickie, czyli Liga Polskich Rodzin i również wówczas, chyba to była jeszcze Unia Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego, też startowaliśmy razem. Wynik był słaby wtedy, ale to były te przyspieszone wybory, co Jarosław Kaczyński rozwiązał Sejm przedwcześnie. Ja na przykład robiłem wspólnie komitet wyborczy z ludźmi z Nowej Prawicy w 2014 roku do wyborów samorządowych w Zielonej Górze, także takich przypadków współpracy, jak się poszuka, to się znajdzie więcej.
W ostatnich 6 latach było ich znacznie mniej. Raczej każdy ruch szedł osobno.
Każdy z tych ruchów, każdy z tych środowisk z jednej strony szukało szansy samodzielnego przebicia, z drugiej strony rozumie, że współpraca z ludźmi mającymi część ideałów wspólnych jest rzeczą wartościową, więc na przykład gdyby nie było bardzo silnej osobistej animozji między Januszem Korwin-Mikke i Pawłem Kukizem, być może my byśmy byli wszyscy jeszcze na jednej liście też w poprzednich wyborach, bo przecież ze strony Ruchu Narodowego była silnie, można by powiedzieć, postawa kompromisowa i do współpracy, bo gdyby nie było, to byśmy nie znaleźli się wtedy jako partia na wspólnych listach u Pawła Kukiza, no ale...
Niewiele zabrakło,
to są poszukiwania, poszukiwania, jak dotrzeć do polskich wyborców, jak ich poruszyć, żeby dać im nadzieję na polityczną zmianę i na przełamanie duopolu PiSu i Platformy, który w naszej ocenie jest duopolem jałowym, pogrążającym polską politykę w takim jałowym sporze, głównie personalnym, który niestety do niczego nie prowadzi.
Ale kiedy siadaliście do stołu, mieliście świadomość, że wybory samorządowe to jest... jakieś żółte światło, żółta kartka, że trzeba się jednoczyć, bo w rozproszeniu się państwo nie przebijecie?
No myślę, że to jest łatwy wniosek, który był, można było z łatwością wyciągnąć z wyników w wyborach samorządowych. Poziom sejmików wojewódzkich był rodzajem takiego, powiedziałbym, najlepszego sondażu, ponieważ na największej próbie i wyniki, które osiągnęły nasze listy osobno zarejestrowane, czyli osobno Komitet Wolność w Samorządzie, osobno Ruch Narodowy, czy wcześniejsze wyniki osobne startujących kandydatów do wyborów prezydenckich, gdzie właściwie wszyscy kandydaci, no poza Pawłem Kukizem, zdobyli te słabe wyniki, powiedzmy tam plus minus 1%, to pokazuje, że wyborcy oczekują czegoś innego i ta oferta musi być szersza. No i my też z jednej strony mamy swoje idee, których się absolutnie nie wyrzekamy, zachowujemy swoją odrębność programową, ale musimy obserwować to, czego oczekują wyborcy, jednak demokracja polega na tym, żeby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, zachowując swoje idee i skutecznie je realizując. I to spróbujemy zrobić w najbliższych eurowyborach. Nasz cel to jest wprowadzić reprezentację ludzi o poglądach krytycznych wobec tego, jak wygląda Unia Europejska, do Parlamentu Europejskiego i żeby ten głos tam wybrzmiewał, żeby budować kooperację z ludźmi podobnie myślącymi w całej Europie, żeby włączyć się w ten trend, który w tej chwili się rysuje w Europie, takiej zmiany i powstawania nowego ruchu, powiedziałbym takiego konserwatywno-narodowo-wolnościowego, otwarcie sceptycznego wobec Brukseli.
Taki ruch, jak mówi opozycja liberalna, buduje się wokół Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnia wizyta wicepremiera Włoch, Matteo Salviniego, rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim pokazały, że jest możliwość, żeby z Polski, z Włoch wyszła iskra do reformy wspólnoty europejskiej. Jak pan patrzy na to spotkanie?
Myślę, że to jest spotkanie po pierwsze sił, które rządzą w swoich państwach i wiadomo, że i polski rząd, i rząd włoski za ten swój, powiedziałbym, w pewnym stopniu odrębny charakter od tego establishmentu lewicowo-liberalnego jest poddawany krytyce, więc to jest taka bliskość, podobnie troszeczkę jak z Viktorem Orbanem z Węgier. Druga sprawa to po wejściu do Parlamentu Europejskiego duże reprezentacje tych rządzących sił będą musiały znaleźć sobie tam partnerów do współpracy. Wiadomo, że w tej chwili głównym partnerem dla PiSu są Brytyjczycy,
którzy
wyjdą, już nie będzie ich w następnym Parlamencie Europejskim. Więc tutaj Włosi z Ligi Północnej, która nie jest partią skrajnej prawicy, nie jest partią nawet taką antyunijną, jest partią w tej chwili, moglibyśmy tak powiedzieć, nie wiem, narodowo-konserwatywną, coś w tym stylu, eurorealistyczną. Wydaje się partnerem, no powiedzmy, nie najgorszym dla PiSu i z perspektywy PiSu to jest po prostu rodzaj interesu politycznego, żeby mieć partnera w Unii Europejskiej. Natomiast PiS przez to nie staje się, wbrew temu, co tam mogą mówić publicyści wyborczej, czy ludzie z Platformy, nie staje się partią antyunijną, ani nie buduje żadnego tam klimatu do polexitu. To są kompletne bzdury, co oni opowiadają. Moim zdaniem PiS pozostaje ciągle partią prounijną.
Natomiast a was interesuje polexit?
Mającą swoje spory z tymi ludźmi, co siedzą w Brukseli.
Czy panie prezesie, to jest tak, że dla was ta wspólnota jest do uratowania? W sensie można się cofnąć o dekadę, dwie, trzy, ale żeby jakąś formę wspólnoty europejskiej zostawić, czy po prostu musimy wyjść z tego, co jest?
W kontekście Unii Europejskiej jest w ogóle nieporozumieniem. To jest organizacja polityczno-gospodarcza zdominowana przez lewicę i liberałów całkowicie. Wspólnota to jest tam, gdzie są jakieś no jeżeli mówić o wspólnocie, to to wspólnota wartości, to ona łączy może Europę Zachodnią, ale nas nie łączy wspólnota wartości z elitami liberalnymi, lewicowymi z Zachodu.
Może wspólnota interesów.
No też moim zdaniem nie.
Wolne granice, można by pojechać. Polacy, zdaje się, bardzo sobie to cenią.
Oczywiście, dlatego w strefie Schengen możemy pozostać i przynajmniej póki nie ma takiego zagrożenia, to ja nie widzę ze strefą Schengen problemu. Natomiast to jest rzecz osobna od Unii Europejskiej. Natomiast jak pokazały badania zamówione przez europosła Dobromira Sośnierza z Partii Wolność w ostatnich dniach opublikowane, Polacy nie wiedzą w większości o tym, że strefa Schengen i Unia Europejska to nie jest jedno i to samo. Także przede wszystkim moim zdaniem wyzwanie, które stoi w tej chwili przed nami, to jest docieranie do Polaków z rzetelną wiedzą Unii Europejskiej o naszych interesach w Unii Europejskiej. Hasło nasze Polexitu jest hasłem, powiedziałbym, wynikającym z pewnej konsekwencji politycznej, to znaczy, jeżeli jesteśmy narodowcami, jeżeli jesteśmy zwolennikami niepodległego państwa narodowego, jeżeli na poważnie świętujemy swoją niepodległość, a nie robimy jakieś patriotyczne jasełka, to musimy być zwolennikami tego, żeby ostateczna jakby decyzja w sprawie tego, co się dzieje w Polsce, zapadała w Warszawie, a nie w Brukseli, czy Luksemburgu, czy Strasburgu.
Będzie referendum o wyjście Polski z Unii Europejskiej? Taka akcja z waszej strony?
Moim zdaniem na takie referendum będzie czas, kiedy osiągniemy możliwość wygrania takiego referendum, czyli kiedy ponad połowa Polaków będzie chciała poprzeć odzyskanie władzy przez naszą stolicę w Warszawie.
Pan prezes pewnie lepiej niż ja zna sondaże i wie, jak to jest mało realne obecnie.
I mało, i nie mało. Moim zdaniem sytuacja jest dynamiczna, dlatego że te badania zamówione przez europosła Dobromira Sośnierza pokazało, że Polacy mają podejście do Unii mocno transakcyjne. Zresztą na co zwracało wiele uwagę zarówno liberalni publicyści zatroskani o naszą przyszłość w Unii Europejskiej, jak i niektórzy prawicowi publicyści, jak na przykład Rafał Ziemkiewicz. To znaczy z badania wyszło, że o ile, jak się wprost zapyta ludzi, czy jesteś przeciwny obecności Polski w Unii Europejskiej, albo czy to źle, że należymy i bardzo źle, to suma odpowiedzi źle i bardzo źle, tam nie wychodzi większa niż 5%. Natomiast jak zapytamy, czy poparłbyś Polexit, jeśli by się okazało, że więcej dopłacamy niż dostajemy, to nagle wychodzi, że ponad 30% by poparło. Więc zjawisko eurosceptycyzmu i zdolności do zbuntowania się przeciwko Brukseli jest moim zdaniem socjologicznie trudne do badania, dlatego że to nie jest coś trwałego. Te poglądy ludzi zmieniają się w zależności od informacji, które do nich docierają. Na przykład przed kryzysem strefy euro mieliśmy w Polsce większość za wejściem do strefy euro, a wydaje mi się, że od kryzysu strefy euro nie mamy już żadnego badania, które by pokazało, że większość społeczeństwa jest za wejściem do strefy euro. Więc
czasami
tutaj na przykład
jest to 70 premier, za pozostaniem
premier Mateusz Morawiecki ze swoim postulatem, żeby jednak kiedyś do tej strefy euro wejść, jest tutaj osamotniony.
Powiedział Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. To jeszcze trochę o tej mapie politycznej. Jest kilka ruchów. Są skuteczni. To jest partia, którą tworzy Piotr Liroy Marzec. Oficjalnie mówicie, że już są z wami, tylko się rejestrują. Jak to wygląda? To jest tak, że Piotr Marzec będzie czwartym muszkieterem do drużyny?
To jest tak jak w polityce, że czasem kiedy się rodzi współpraca, to trzeba wykonać wiele drobnych kroków, żeby różne nitki posplatać. I to jest ta sytuacja. Pierwszym efektem swego rodzaju jednoczenia było zawarcie porozumienia przez naszych obecnych koalicjantów, czyli przez Partię Wolność z Lirojem w Sejmie. I oni tam stworzyli wspólne koło.
Później, no właśnie, a czemu Robert Winnicki nie jest w tym kole? Będzie, nie będzie?
To jest pytanie do tych, którzy to koło zawiązali, prawda? Że oni je zawiązali i po prostu ogłosili.
No jakiś czas temu wtedy jeszcze nie wiadomo było, że będzie koalicja między Ruchem Narodowym a Partią Wolność.
Nie chciałbym tego komentować, bo nie siedzę w parlamencie na co dzień. Wiemy, jak to w polityce parlamentarnej.
Spotyka pan się czasami z Robertem.
No właśnie, i rozmawiamy w tej chwili głównie o sprawach koalicyjnych, a nie o tym, jak powstawało koło w zeszłym roku. Ale zostawmy to, bo to nie jest tak istotna sytuacja w kole i w parlamencie się może jeszcze zmienić. Idźmy dalej, czyli później została zawiązana współpraca na poziomie dwóch partii, ogólnopolskich eurosceptycznych partii politycznych, czyli Partii Wolności Janusza Korwina-Mikkego i Ruchu Narodowego. No i w tej chwili też wiemy, że jakby Piotr Liroy Marzec zamierza kandydować również z tej listy do Europarlamentu. Mówił o tym między innymi, zdaje się, że wczoraj w Polsacie. Jak to wszystko formalnie będzie wyglądać, to ja przypomnę, że to wszystko jest na etapie rozmów, dlatego że my formalnie komitet możemy powołać dopiero na koniec lutego. Taki jest kalendarz wyborczy, więc jeszcze styczeń i początek lutego to będą cały czas różne rozmowy polityczne. Mamy jeszcze kilku aktorów także o poglądach podobnych do nas.
Mamy Marka Jakubiaka, który nie wiadomo co zrobić. Czy są jakieś rozmowy między wami a nowo powstającą formacją, którą tworzy Marek Jakubiak?
Były różne spotkania i jeszcze planowane są kolejne, także cały czas czekamy, aż to się wyklaruje.
Wiem, że czym było, jest problem?
Wiem, że było w ostatnich dniach bardzo wiele komentarzy w mediach elektronicznych z różnych stron i tam śledzę też komentarze internautów. Uważam, że jeżeli ma z tego wszystkiego wyjść jakaś dobra współpraca, to trzeba troszeczkę mniej o tym mówić i pisać w mediach, a więcej rozmawiać osobiście i przy tej formule chciałbym zostać.
Warto wiedzieć, o co się kłócą narodowcy, kiedy się łączą, jakie są osie sporu, bo przecież jakieś osie sporu
narodowcy
między wami...
są zupełnie niekłótliwi, to powiem panu, panie redaktorze, my jesteśmy tutaj biegunem spokoju i stabilności w tej całej współpracy.
Czyli jak rozumiem, partia Wolność jest elementem kłótliwym.
Nie, partia Wolność też ma jakby dobre kadry rozumiejące, że współpraca polityczna opiera się na wzajemnym porozumieniu i spokojnych rozmowach.
Czyli jest pan spokojny, że nie dojdzie do takiej sytuacji jak w przypadku współpracy Pawła Kukiza z Januszem Korwin-Mikke, która została zerwana w zasadzie tuż przed oficjalnym zawiązaniem i tuż przed rejestracją list na konferencji prasowej.
Jestem dobrej myśli i wiadomo, że we współpracy z ludźmi zawsze są emocje, jak jest polityka, jak jest rywalizacja, to są silne emocje.
Uważa pan Janusza Korwin-Mikke za osobę przewidywalną, za polityka, który jest przewidywalny i którego słowu można ufać w perspektywie pół roku, kilku miesięcy, bo to jest perspektywa wyborów europejskich.
To nie jest pytanie, jakie należy zadawać koalicjantowi, niezależnie co ja uważam, to tutaj moją rolą jest wypowiedzieć wyłącznie dobre słowa o naszym liderze i koalicjancie, to znaczy jest postacią rozpoznawalną, jest postacią bez wątpienia głoszącą poglądy antyunijne od zawsze. Jak był marsz przeciwko traktatowi lizbońskiemu w Warszawie, to pamiętam, że byliśmy my, byli ludzie właśnie z Unii Polityki Realnej i to by było na tyle.
Ale stosunek do aborcji ma już nie tak jednoznaczny jak Ruch Narodowy, a tym bardziej jak Grzegorz Braun.
Mówi, że jest przeciwny aborcji. Czytałem jego wywiad z ostatniego, czy któregoś z ostatnich numerów Profidera Getlage, pisma monarchistycznego, gdzie było to pytane i powiedział, że postęp nauki obecny jakby jasno rozstrzyga to, że musimy dziecko płód traktować jako człowieka zdolnego do życia, skoro jesteśmy w stanie to życie utrzymać. I w tym sensie zabijanie dzieci narodzonych jest po prostu działaniem niecywilizowanym.
Czyli te liberalne poglądy, które czasami wygłasza lider partii Wolność, Janusz Korwin-Mikke, nie są przeszkodą w koalicji. Bo takie poglądy, panie prezesie, pan przyzna, ma czasami.
Tak, miewa. Nas różnią, myślę, przede wszystkim kwestie podejścia do gospodarki, to znaczy radykalny liberalizm ideologiczny u niektórych kolegów z partii Wolność.
Taki balcerowiczowski.
I powiedziałbym nacjonalizm gospodarczy, przybierający różne formy w naszym środowisku. I oczywiście to są sprawy, o których my jesteśmy gotowi dyskutować. Była taka debata we Wrocławiu z udziałem moim Sławomira Mencena, Michała Wawra i Konrada Berkowicza. Myślę, że pokazaliśmy, że potrafimy dyskutować w ten sposób spokojny, merytoryczny na poziomie i chciałbym, żeby tak wyglądała też polityka parlamentarna. Największym problemem jest w tej chwili to, że te siły, które okupują miejsce, w którym powinna pracować elita polityczna naszego narodu, biją pianę, obrzucają się błotem, obrażają się, nagrywają się jak jakieś dzieci telefonami, wrzucają to do internetu. No to jest po prostu wszystko jakaś farsa. Od 1 stycznia mamy sytuację, że mogłoby być ogłoszone rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z kwotami imigracji na ten rok do przyjęcia. Nie było żadnej debaty parlamentarnej nad tymi kwestiami w Sejmie. To są problemy realne, a nie to, czy pomiędzy Ruchem Narodowym a Partią Wolność, czy Grzegorzem Braunem jest 100% spójność światopoglądowa, czy 80%.
I polityka migracyjna rządu to są... To będą dwa filary waszej kampanii wyborczej?
Filary są jeszcze do ustalenia. Na pewno będzie to w różnej formie artykułowana krytyka tego, czym stała się Unia Europejska, jak ona wygląda i jak bardzo jesteśmy poddawani na wszystkich poziomach niechcianym wpływom z zagranicy. To jest coś, przed czym musimy się bronić. Możemy mieć różne koncepcje co do tego, jak ma być nasza Polska zagospodarowana, ale konsensus mamy w tej sprawie, że nie może być tak, że ostatnie słowo należy do Strasburga, czy do Luksemburga, czy do Brukseli. To jest po prostu nieakceptowalne. Nie będziemy wyborcom mydlić oczu, że polscy politycy, którzy tam jeżdżą, o czymś decydują, bo każdy, kto ma zdrowy rozsądek, widzi, że oni są tam przegłosowywani zarówno na forum Rady Europejskiej, jak i w Komisji Europejskiej, jak i w Parlamencie Europejskim, jak i w tych sądach. Więc po prostu miejmy w sobie tą godność narodową i zacznijmy myśleć jak niepodległy naród, nawet jeżeli ta nasza niepodległość jest w tej chwili w wyniku tej błędnej decyzji sprzed kilkunastu lat uszczuplona bardzo mocno.
Chociaż i tak ciągnie państwa na Nowogrodzką, bo jeszcze ten słynny bilard, który się odbył po podpisaniu porozumienia.
W tym samym budynku, co siedziba PiS.
Tak jest, więc wszystkich ciągnie na
Ale nie byliśmy w siedzibie PiS.
Ale tuż
obok. Tylko wychodząc widzieliśmy wiceprezesa Adama Lipińskiego.
Mogli państwo mu zaproponować włączenie się do akcji, bo Grzegorz Braun
no z nim akurat różnią nas poglądy.
No ale Grzegorz
on tam
Braun na konferencji.
Chyba za tą pisowską lewicę bardziej.
No tak, jest rzeczywiście liberalnym skrzydłem Prawa i Sprawiedliwości nie od dziś. Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, był pierwszym, w zasadzie pierwszym dzisiaj w studio gościem Popołudnia Wnet. Mamy godzinę już 16.39 za oknami. Ciemna, my mówimy i o tym świecie opowiadamy. To czas na piosenkę zespołu YouTube.